Witam wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu niedzielnym z Chełma, także tutaj braci na miejscu i tych, którzy są z nami w internecie na Facebooku. Temat został już zapowiedziany, więc każdy, kto czytał, to wie, albo może zna cykl, jakim się ostatnio zajmuje. Cechy nieprzydatne dla ludu Bożego. Omawiamy trzecią Mojżeszową, 21 rozdział i tam to jest lista różnych cech, które Bóg nie życzył sobie, żeby kapłani posiadali. Rozważamy te wszystkie nieprzydatne, niekorzystne, niepożyteczne cechy fizyczne, które są tam wymienione. Do tej pory omówiliśmy cztery z nich i dzisiaj będziemy mieli pod rozwagą piątą, czyli trzecia Mojżeszowa 21. Tak dla przypomnienia, te cechy, które już omówiliśmy, to się zaczynają one od wersetu 17, 21-17. Przemów dla Arona tymi słowy: żaden mężczyzna z twojego nasienia w ich pokoleniach, w którym jest wada, nie zbliży się, by przynieść blisko chleb swojego Boga. Mówiliśmy o tym wersecie w pierwszej części, szczególnie o jego tłumaczeniu, to zbliżanie się blisko, żeby przynieść chleb tam. Tak dokładnie, dosłownie w ten werset o tym mówi. Czyli innymi słowy, Bóg nie życzył sobie, żeby ktokolwiek posiadający pewne wady miał cokolwiek do czynienia ze służbą ofiarowania mu, składania mu jakichkolwiek ofiar. No i potem do wersetu 18 mamy dodatkowe szczegóły na temat, jakie to cechy fizyczne u mężczyzn z pokolenia Lewiego, jeżeli by mieli, to nie mogli służyć jako kapłani. Żaden mężczyzna, który ma jakąś wadę, nie będzie przystępował. A więc, i zaczyna się lista, ani ślepy, ani chromy, ani ze zniekształconą twarzą albo płaskim nosem, tak wtedy mówiliśmy, że tłumacze różnie to oddają, nie są do końca pewni, jaka to była wada, ale coś zniekształconego, coś za mało, ani z przedługimi kończynami. Znowu można to różnie było tłumaczyć, o tym mówiliśmy ostatnio. Chodzi o to, że ktoś, kto ma czegoś za dużo, bo rzeczownika kończyny nie ma, tak jak nie ma rzeczownika twarzy ani nosa w oryginale hebrajskim. Te dwie ostatnie wady z wersetu 18 to po prostu posiadanie czegoś za mało w swoim organizmie, w budowie ciała, albo czegoś za dużo. No i werset 19. Ani mężczyzna, który ma złamaną nogę. Potem także tutaj ręka się pojawia, ale dzisiaj myślę, że zdołamy omówić tylko nogę, no bo nie chcę tylko i wyłącznie powiedzieć, co się kryje za tą nogą, tylko odpowiednimi przykładami pokazać problem złamanej nogi w przypadku duchowego Izraelity. Bo każdy chyba z pewnością wie, że nie chodzi tutaj dla nas, naśladowców Jezusa, o naprawdę fizycznie złamaną nogę. Bo to by znaczyło, że każdy, kto doznał złamania nogi, jest zarazu Bogu niemiły. Tak? I Bóg nie chce mieć z nim nic do czynienia, bo na przykład szedł na śliskiej nawierzchni w zimie, przewrócił się, złamał nogę, od tego momentu przestał być dzieckiem Bożym. Tak było w typie, tak było w Izraelu cielesnym. Ale wiemy, że to wszystko coś oznacza. Zatem nie złamanie fizyczne jest prawdziwym problemem dla dziecka Bożego, co złamanie duchowe. Ono dyskwalifikuje nas z grona ludu Bożego, jeżeli takie złamanie duchowe wystąpi. A co to jest złamanie duchowe? No, już więcej chyba łatwo się to można domyśleć. Noga, nogi często się pojawiają w naszych rozważaniach i wiemy, że noga to nogi, to postępowanie. Złamanie nogi to zatem złamanie, upadek w postępowaniu, pogwałcenie sprawiedliwości. Grzech polegający na złamaniu sprawiedliwości. Ale zacznijmy teraz w takim razie od pytania, zanim wejdziemy w szczegóły tego złamania, czym to się różni od wady numer 2? Dzisiaj przed chwilą przypominałem te wszystkie wady. I wada numer 2 to był chromy. I już ją omówiliśmy. Chromy to też taki, który ma problemy z właściwym chodzeniem, czyli z właściwym postępowaniem. Czy to jest jedno i to samo? Bycie chromym i mieć złamaną nogę? Czy jest jakaś różnica między byciem chromym, a mieć złamaną nogę? Oczywiście jest różnica, inaczej nie byłyby to dwie oddzielne wady. Bycie chromym albo kulawym po staremu to stałe, niesprawiedliwe i bezbożne postępowanie danego człowieka, danego dziecka Bożego, gdyby chciał nim być. Chociaż Bóg takiego sobie kogoś nie życzy, no ale ktoś może twierdzić, że jest, chociaż jest chromy. Ma stałe, niesprawiedliwe, bezbożne postępowanie z powodu ogólnego, niskiego, moralnego swego poziomu. Niskiego poziomu rozwoju charakteru. To jest bycie chromym. Niski poziom, niski upadek moralny. I tak żyje w tym niskim stanie moralnym, żyje cały czas w grzechu. To nie jest to, że od jednego grzechu do drugiego, a między nimi są próby prawidłowego życia, on jest zawsze chromy, bo ma taką stałą przypadłość. A złamanie nogi, wiadomo, trafia się raz na jakiś czas, a czasami nikomu się nie trafia nigdy. Zatem złamanie nogi to indywidualne akty, indywidualne, pojedyncze czyny łamiące zasadę sprawiedliwości, traktowane każda z osobno, które jeśli wystąpią, czyli jeśli sobie złamiemy taką nogę naszym jakimś aktem grzechu, aktem złamania niesprawiedliwości, czyli jakimś aktem niesprawiedliwości, to jeżeli taki czyn nie zostanie odpokutowany, to automatycznie nie jest także przez Boga przebaczony. A jeśli tak, tworzy mur między Bogiem a człowiekiem i uniemożliwia, blokuje dalsze trwanie dziecka Bożego w relacji z Bogiem, jego dalsze bycie dzieckiem Bożym. Zobaczmy do Mateusza 5 rozdziału, wersety 23 i 24. Jest to tak ważne, że nasz Pan aż poświęcił temu dwa wersety. No dla Niego nie były to dwa wersety, tylko kilka zdań, ale zostały podzielone i zapisane w dwóch wersetach. Mateusz 5, 23 i 24. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Tak mówi Jezus. Do kogo się tutaj nasz Pan zwraca? Czy zwraca się do tego brata, przeciwko któremu ktoś zgrzeszył, czy do tego brata, który zgrzeszył sam przeciwko drugiemu? Czyli naruszył sprawiedliwość, pogwałcił sprawiedliwość. Nasz Pan zwraca się do tego, który zgrzeszył, nie do tego, przeciwko któremu zgrzeszono, i nakazuje temu, który coś zawinił, to znaczy naruszył sprawiedliwość wobec brata, bo jak mówimy o bracie, mamy także na myśli siostrę, prawda? To podwójne znaczenie brat. Nie musi być płci męskiej. Więc jeżeli ktoś naruszył sprawiedliwość w swoim stosunku do jakiegoś brata, to Jezus mówi, zanim nadal będziesz ofiarował się Bogu w swoim poświęceniu, zanim dalej będziesz chodził za Jezusem jako Jego naśladowca, to musisz pójść i załatwić tę sprawę. Innymi słowy, tak jak nasz Pan tutaj mówi, zostaw swój dar, czyli przerwij dalsze ofiarowanie, połóż dar na bok i idź załatw tą sprawę, no bo tam jest naruszona sprawiedliwość. A ofiarowanie się Bogu, poświęcenie, to już jest wyższy poziom, to jest miłość bezinteresowna, ofiarowanie się. Jeżeli ktoś narusza poziom niższy, nie ma prawa działać na poziomie wyższym. Jak ktoś nie skończył szkoły podstawowej, raczej nie powinien być przyjęty do szkoły średniej i chyba szkoły średniej nikogo bez świadectwa z 8 klasy, dzisiaj bez egzaminu 8-klasisty, nie przyjmują. Podobnie na studia, nikt nikogo nie przyjmie, jeśli nie ma matury. Musi się wykazać taką dokumentacją i wyższy poziom wymaga zaliczenia poziomu niższego. Więc Jezus mówi, żeby on najpierw poszedł i tę sprawę na poziomie sprawiedliwości załatwił, zanim chciałbym na wyższym poziomie ofiary swoje Bogu składać. Z tego logiczny wniosek jest jaki? Że jeśli po naruszeniu przez nas sprawiedliwości, to znaczy po złamaniu, mówiąc symbolem naszego 3 Mojżeszowego 27, po złamaniu nogi, choćby w jednym małym miejscu, czyli jednym małym grzechem, jeśli naruszymy sprawiedliwość, jeśli złamiemy tą swoją symboliczną nogę i potem chcemy nadal kontynuować poświęcenie, jak gdyby nic się nie stało, to nie jest ono przez Boga ani uznawane, ani przyjmowane. I to tłumaczy wiele porażek wśród nas poświęconych. Jeżeli naruszymy sprawiedliwość wobec drugiego i nic z tym nie robimy, lecz żyjemy jak gdyby nigdy nic, to Bóg z chwilą pogwałcenia przez nas sprawiedliwości, z chwilą popełnienia przez nas grzechu wobec brata, siostry, zawiesza nasze poświęcenie. Nawet jeżeli my udajemy, że nadal pędzimy i nic się nie stało, nadal kontynuujemy, to tylko nam się tak wydaje. To z naszego punktu widzenia nie ma problemu. Bóg zawiesza takie poświęcenie, nie przyjmuje go i nie przyjmuje ani naszych modlitw, ani naszego uwielbienia, ani naszej służby. A w przypadku naszej braku pokuty do końca naszego życia, taki stan trwa do końca życia. I jak się może skończyć? No skończy się całkowitą porażką w poświęceniu. Z takimi tego konsekwencjami, jakie kto, zależnie od tego, kto jaką miał relację w stosunku do Boga. Czy był spodzony z ducha, czy nie był spodzony z ducha. I czy jest to jednocześnie utrata życia na zawsze, bo był spodzony z ducha i przegrał. Czy jest to tylko utrata miejsca w danej klasie, w której ktoś mógł być, ale przez powodu złamania nogi i nieuleczenia tego złamania, trwa do końca życia. Jak wiemy, mamy dwie nogi, lewą i prawą. Czy ma to jakieś znaczenie dla sprawiedliwego postępowania? Czy dwie nogi też mają swoje jakieś dwa odpowiedniki w sprawiedliwym działaniu, postępowaniu wobec innych? No oczywiście tak. Te dwie nogi wskazują na dwie części albo dwa kierunki sprawiedliwości. Ktoś powie, jaka to dwie kierunki sprawiedliwości? Albo inaczej miłości obowiązkowej, bo wiemy, że sprawiedliwość to jest to samo, co miłość obowiązkowa. Albo jeszcze inaczej, obowiązkowa dobra wola. Ma te dwa kierunki, te dwie części, to sprawiedliwość wobec Boga i sprawiedliwość wobec człowieka. Ktoś powie, taki sztuczny poziom, można to nazwać jedną sprawiedliwością, bo czy wobec Boga, czy wobec człowieka należy postępować sprawiedliwie. No niekoniecznie, bo jest to jednak pewna różnica. Nasz Pan sam to rozbił. Zaraz jak zobaczymy do Jego słów, to zobaczymy, że On, jeśli chodzi o sprawiedliwość wobec Boga, oczekuje od nas czegoś wyższego, niż jeśli chodzi o naszą sprawiedliwość wobec bliźniego. Zatem są to te dwa kierunki, one są w Biblii rozbite, bo to nie jest dokładnie jedno i to samo. Nasza sprawiedliwość wobec Boga wymaga od nas coś więcej, czegoś więcej, niż sprawiedliwość wobec drugiego człowieka. By poprawnie chodzić fizycznie, potrzebujemy obydwu nóg. I żeby poprawnie chodzić ścieżkami sprawiedliwości wobec Boga i bliźniego, także potrzebujemy dwóch nóg. Zaglądamy teraz do Mateusza 22. To znane słowa, gdy nasz Pan został zapytany o to, jakie są największe przekazania. No i z jakiegoś powodu nasz Pan nie odpowiedział na to pytanie jednym zdaniem, wskazując tylko na jedną, tylko jak gdyby rozbił je na dwie i nawet sam tą podwójną numerację daje. Mateusz 22, od 36 do 40. Nauczycielu, które przekazanie jest największe? A nasz Pan odpowiada, będziesz miłował Pana Boga swego? I tutaj rozwija, na czym ono ma polegać. Z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Na tych dwóch przekazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Widzimy wyraźnie, że nasz Pan rozbija to na dwie części. I w stosunku do Boga mamy już z całej mocy, siły, serca, duszy, ale do bliźniego, jak siebie samego, a już nie z całej siły, mocy, serca i duszy, jak w stosunku do Boga. No i oprócz tego sam nadał im numerację, prawda? To jest pierwsze i największe. To wobec Boga. A tamto jest podobne temu, ale jest drugie. No i inaczej jest sformułowane. Miłowanie bliźniego jak samego siebie, czyli krótko mówiąc, patrzenie na bliźniego tak, jakbym tym bliźnim był ja sam. To jest genialna postawa Boga. Bo gdyby ludzie nauczyli się patrzeć na bliźniego jako kolejny egzemplarz samego siebie, to zobaczmy, ile złych rzeczy odpada. Ile kłamstw, oszustw, kradzieży, mordów popełnianych na drugim odpada. No bo jak mogę zabić samego siebie, okraść samego siebie, czy okłamać samego siebie? Jeżeli ten drugi to jest po prostu tylko inny egzemplarz mnie samego, no to mam wobec niego tak samo jak wobec siebie. No i to właśnie ludzkość na tym upadła. To jest naruszenie, potężne naruszenie sprawiedliwości. Uleczenie tego stanu to będzie oznaczało przywrócenie sprawiedliwości, doskonałości wśród rodzaju ludzkiego i z gwarancją wiecznego życia. Zdaje się proste, ale niemożliwe do wykonania przez nikogo z ludzi bez pomocy z zewnątrz, czyli bez pomocy Chrystusa i Kościoła, którzy będą to robić w restytucji. Przywrócić ludziom praktyczną zdolność patrzenia wzajemnie na siebie, jak na samych siebie i traktowania wszystkich innych tak samo, jakby traktowali samych siebie. Samolubstwo sprawia, że człowiek siebie stawia na pierwszym miejscu, a inni mają być przeze mnie w najlepszym przypadku tolerowani, a bardzo często wykorzystywani dla moich celów. Wykorzystywani z pogodzeniem, sprawiedliwości, nawet takiej świeckiej. I teraz zauważmy, że nasz Pan te dwa przekazania największe nazwał jeszcze innym określeniem, w sumie obydwa, fundamentem całego zakonu i proroków. Bo cały zakon i prorocy na tym właśnie się opierają, to jest fundament. Czyli jest to fundament zarówno miłości tej obowiązkowej, albo inaczej sprawiedliwości, jak i tej miłości tej wyższej, ofiarniczej, tak, która pochodzi z greckiego agape, bo jedna i druga miłość, ta obowiązkowa i ta ofiarnicza, to dobra wola. Pamiętajmy o tym, że miłość to dobra wola. Bo w świecie pojęcie definicji miłości jest powszechnie niezrozumiałe i się ludziom kojarzy miłość z wieloma różnymi rzeczami, czasami nawet różnymi grzesznymi jej postaciami, miłości wśród ludzi, A nawet jeżeli by nie były, byśmy wykluczyli te grzeszne skojarzenia, jakie ludzie mają, to i tak nie kojarzą tego z dobrą wolą. A dlaczego to jest ważne? Bo w ramach dobrej woli, miłość, prawdziwa miłość, czy to obowiązkowa, czy ofiarnicza, w ramach dobrej woli, bo ona nią jest i tylko nią, wyłącznie nią jest, musi zrobić rzecz bolesną. Przykrą dla kogoś. Ale do tego obliguje go dobra wola. Tak? Dobra wola, którą przejawia. Miłość, innymi słowy, nie zawsze musi się przejawiać rzeczami miłymi dla każdego. I gdy Bóg czy Jezus cokolwiek lubili, zawsze robili to z miłością. Ale jak sobie przypomnimy słowa naszego Pana, różne słowa wypowiedziane do różnych osób, były niektóre bardzo ostre i bolesne. I ktoś by powiedział, tam na pewno nie było miłości. No jak nie było miłości? W naszym postępowaniu naszego Pana zabrakło mu czasami miłości? Zapomniał o niej? Nie, była zawsze. Tylko miłość, dobra wola nie zawsze oznacza rzeczy, które się kojarzą ludziom z czymś przyjemnym. Innymi słowy, różnego rodzaju grzesznicy, szczególnie ci uparci, w ramach miłowania ich przez Boga, przez Jezusa, wymagają ostrego potraktowania. Dlatego, żeby ostatecznie wyszli na tym zwycięsko. To dla ich dobra, bo ich niepotraktowanie odpowiednio ostre skończy dla nich tragicznie. I co to za miłość dla grzesznika, zawsze miła i przyjemna, sprzyjająca grzesznikowi, która w końcu doprowadziła go do śmierci, do ostatecznej. No to lepiej byłoby go kochać jakoś inaczej, żeby go z tego stanu wyrwać i żeby żył wiecznie, prawda? Każdy tak powie. No lepiej mieć taką prawdziwą miłość. To jest ta dobra wola, ale to nie o tym dzisiaj chcę mówić, dlatego nie będę tego wątku rozwijał, ale także dzisiaj czasami wspomnę o miłości obowiązkowej. Mówimy głównie o tej, bo złamanie to naruszenie miłości obowiązkowej, sprawiedliwości, nie tej ofiarniczej, tej agape, która jest taka wyższa. O tym nie mówimy, to nie jest złamanie. Złamanie to naruszenie sprawiedliwości, poniżej której zejść już nie można. I trzy wersety, w których będzie się pojawiała miłość jedna i druga. Mateusz 7:12. A więc wszystko, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. To były słowa naszego Pana, który znowu podsumował za ten zakon i proroków, mówiąc, żebyście czynili tak, cokolwiek byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Innymi słowy, traktujcie ich jak siebie samych. I gdyby każdy sobie to wziął do serca i tak każdego innego traktował, nie potrzeba sądów, nie potrzeba policji, nie potrzeba więzienia. Szpitale wciąż byłyby potrzebne, bo choroby są od tego niezależne i ludzi by dotykały i by musieli być leczeni. Ale nie ma policji, nie ma sądów i nie ma więzienia. Bo to jaki byłby zysk dla ludzkości? Ile pieniędzy można byłoby wydać na rzeczy bardziej przydatne dla ludzkości niż utrzymywanie organów ścigania i karania? I tutaj mamy tak, tu jest zasada sprawiedliwości, ta, która wynika z zakonu, ta miłość obowiązkowa. Ale gdybyśmy zobaczyli Rzymian 13:10 używa greckiego agape. Rzymian 13:10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. I chociaż mówi, że jest wypełnieniem zakonu miłość, używa greckiego agape, bo one mają jeden wspólny korzeń. To, że tak właśnie się to wszystko tak przeplata, do tego, że jedna i druga miłość, obowiązkowa czy agape, to jest dobra wola. Różnica jest tylko taka, czy tą dobrą wolę okazujesz dlatego, że Bóg od ciebie tego oczekuje. Innymi słowy, Bóg uczynił to obowiązkiem dla ciebie. Nie możesz tego nie okazywać. Musisz okazywać dobrą wolę, ty wobec bliźniego, bliźni wobec ciebie, i tak macie żyć w zgodzie, w harmonii i szczęściu. I to musicie robić, kto nie będzie tego robił, nie ma prawa żyć. Tak? Bóg to tak zarządził. A ta miłość ofiarnicza, czy ta dobra wola wyższego poziomu, to agape, to jest też ta sama dobra wola, ona z tego samego korzenia wyrasta. I bez tego podstawowego korzenia nie może być ofiarniczej miłości. A czym się ona tylko różni? W czym ona przewyższa tą miłość obowiązkową, że masz mieć dobrą wolę, bo musisz, bo jak sobie tak życzę, inaczej nie masz prawa do życia? Tylko tym się różni, że ja tą dobrą wolę okazuję dlatego, że mi się tak podoba. Podoba mi się ta zasada. Podoba mi się sprawiedliwość, radość, szczęście, zadowolenie. No i wobec tego, skoro mi się podoba, to zobaczmy tę różnicę. Nie robię, bo mój Bóg każe, tylko i dlatego, bo inaczej nie zyskam prawa do życia wiecznego, więc robię, bo Bóg każe, inaczej nie będę żył wiecznie. Robię, bo mi się to podoba. A jak mi się podoba, na czym polega wyższość? O, jak mi się coś podoba, to jestem gotowy cierpieć dla tego czegoś. To tak jak z ludźmi, prawda? Jeżeli ludzie coś lubią robić, jakieś hobby mają, to zobaczmy, jakie trudy. Oni w nocy nie dośpi. On 1000 kilometrów będzie jechał na to coś, na to spotkanie z tymi rzeczami. On będzie kupował mnóstwo książek na ten temat. Pieniędzy mu nie szkoda, nic. On inne rzeczy nawet czasami zaniedba, żeby temu oddać, bo on to lubi. Nie ma tutaj ofiary, do której nie byłby go w stanie pójść. Bo mu się to podoba. On nie uczy się tylko dlatego, że mama, tata każą i powiedzieli, nie będziesz miała 4,5 średniej w szkole, koniec internetu, koniec nowej komórki, koniec czasu i tam, co tam dziecko jeszcze lubi. Więc dziecko mówi, chce mieć te rzeczy. No to ma obowiązek, chce otrzymać te dobra od rodziców, które im mu obiecali, to 4,5 wyciąga i chodzi, stara się, ale tylko dlatego, że mu każą. A inne dziecko mówi, ja chcę wiedzieć, ja chcę być mądry, ja chcę być wykształcony, ja chcę potem w życiu mieć dobrą pracę, być niezależny, dużo zarabiać. No to samo to robi. I to jest ta różnica. I korzeń jest ten sam, prawda? Ale w zależności od tego, jak dołączymy element, że komuś to dana rzecz się podoba, to on jest zdolny do ofiary cierpienia, łącznie z oddaniem życia dla tej dobrej sprawy. Dlatego też Paweł na przykład mówi, że agapa też jest wypełnieniem zakonu. No bo bez wypełnienia zakonu nie ma mowy o przekroczeniu do wyższego poziomu. To się stąd bierze, to jest ta dobra wola. I Galatów 5,14, jeszcze jeden zacytuję tylko fragment. Galatów 5,14. Tam mamy formę czasownika, ale od agapę również. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I Paweł cytuje tutaj zakon, ale będziesz miłował, nie używa tej greckiej filia, tej miłości obowiązkowej, tylko będziesz agapował, tam czy agapej, już tam końcówki nie pamiętam jak tam było, ale od czasownik, od rzeczownika agapę. I chociaż nawiązuje do zakonu, to wiąże to z zakonem, bo to jest punkt wyjściowy. I tylko wyjście poza to, dodanie tego elementu upodobania sprawia, że miłość obowiązkowa zamienia się w ofiarniczą i jest zdolna wiele, wiele ucierpieć. Do czego sama obowiązkowa nie jest w stanie. I nawet nie ma, i nawet nikt tego nie oczekuje. No, spełniłeś swoje zadanie, nikomu krzywdy nie zrobiłeś, więc właściwie winy nie ponosisz. Gdyby Bóg na przykład miał tylko i wyłącznie miłość obowiązkową, to gdy Adam w Edenie zgrzeszył, ukarałby go śmiercią i koniec. Kto by Bogu mógł coś zarzucić, że naruszył sprawiedliwość? Stworzył Adama, dał mu zasady posłuszeństwa i oczekiwał, że Adam będzie ich przestrzegał. Adam z Ewą złamali te zasady, więc ponoszą konsekwencje. Bóg jest sprawiedliwy, wymierzając im karę śmierci i tak mogą pozostać. I nie można byłoby powiedzieć, że Bóg naruszył sprawiedliwość. No ale Bóg ma miłość nie tylko obowiązkową, on ma także miłość ofiarniczą. Jest zdolny do poniesienia ofiar, to są ofiary. Że plan cały odkupienia, jego realizacja, pozbycie się Logosa z nieba na pewien czas, z tym wszystkim, co się wiązało dla niego i dla Logosa. I był gotowy podjąć to wielkie dzieło, do którego miłość obowiązkowa go nie zmuszała. I mógłby na tym poprzestać i byłoby wszystko sprawiedliwe. Sugestywnym obrazem tych dwóch kierunków sprawiedliwości jest pewne wydarzenie z Egiptu. Mam na myśli klepienie krwią baranka. Ta krew baranka chroniła pierworodnych w domu izraelskim przed śmiercią, prawda, o północy. Druga Mojżeszowa 12:7. Przypomnę, żebyśmy sobie mogli przypomnieć, co było kropione. Druga Mojżeszowa 12:7. Wezmą z jego krwi, pomarzą oba odźwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Tą krwią pomarzą, pokropią oba odźwia i nadproże. No i coś ciekawy układ. Dwa pionowe odrzwia, każdy wie, jak ktoś nie wie, to te pionowe słupki po bokach drzwi to są te odrzwia i na tworze tabeleczka zakończenia, rama taka z góry, prawda, która wieńczy, bardzo teraz są ładne, robią te ramy, więc, a czy jest ładna, czy nie ładna, każde drzwi muszą mieć odrzwia i na tworze, inaczej nie będzie. I te elementy były kropione. Gdzie to ktoś powie, no ale wymieniłeś trzy elementy, dwa odrzwia, jeden na tworze, to trzy, a ty mówisz, że to jakieś dwa kierunki powinno być. Tylko. Otóż, nie, mamy trzy, dlatego, że cały ten proces usprawiedliwienia człowieka składa się z tych, polega na pojawieniu się tych trzech elementów, ale zaczyna się od tych dwóch. Dwa odrzwia po boku to nasze grzechy wobec sprawiedliwości. Jeden kierunek, jedno odrzwie, nie wiem, które, lewe czy prawe, w zależności, która strona jest bardziej, chyba prawa strona jest bardziej taka bliska sercu, tak, po prawej stronie, to chyba powiedzmy, że po prawej stronie odrzwie to nasze grzechy wobec Boga, bo Bóg jak gdyby bliżej nas powinien być, większy obowiązek mamy, a odrzwie po lewej stronie nasze grzechy, nasze łamanie sprawiedliwości wobec bliźniego. I to są te dwa kierunki, w których mamy problemy. Mamy grzechy wobec Boga, mamy grzechy wobec bliźniego. Łamiemy sprawiedliwość tu i tu. I to pokrapienie tychże dwóch odrzwi to nic innego jak przypisanie przez naszego Pana swojej zasługi, swojej krwi za nasze grzechy w tych dwóch kierunkach. Mówi, ma ten grzesznik problemy z grzechami wobec siebie Boże i wobec drugiego człowieka. Ja swoją zasługą zakrywam te jego grzechy, jak gdyby. Czyli innymi słowy, no właśnie, moja krew zasłania go, patrz na niego przez pryzmat mojej sprawiedliwości, bo ja nie mam grzechów ani wobec siebie, ani wobec bliźniego. Jak gdyby Jezus był na ziemi, nie zgrzeszył ani wobec innego człowieka, ani wobec Boga. Więc ja mam sprawiedliwość na tych dwóch kierunkach, więc ja zakrywam. I wtedy Bóg mówi, no tak, zakryłeś, wobec tego ja mogę uznać tego grzesznika za usprawiedliwionego. I to pokrepienie tejże krwi na nadprożu pokazuje, że Bóg, zobaczywszy, że Jezus przepisał swoją krew, sprawiedliwość za grzechy nasze wobec Boga i wobec człowieka, Bóg na ten nadprożu pokazuje, uznaje tego człowieka, gdyby zamykam te dwa, połączę te dwa poziomy, uznaje go za usprawiedliwionego. Dlatego mamy tutaj jeszcze ten trzeci element. Bo to jeszcze Bóg musi jak gdyby przyjąć, uznać, no tak, to jest wystarczające zadośćuczynienie. Z mojego punktu widzenia ten grzesznik pomimo swoich grzechów może być przeze mnie uznany. Ja pokazuję moje, tak, moje uznanie, mnie, Boga Jehowy, przez tą poprzeczkę, tam także ta krew jest, więc z punktu widzenia zamykać, całość się zamyka, grzesznik jest usprawiedliwiony pomimo swoich grzechów, braków w tych dwóch kierunkach. Zobaczmy do Rzymian 5:9. Rzymian 5:9. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zbawieni od gniewu. No to tak wyrwane z kontekstu, dlatego tym bardziej, bo tam wcześniej była mowa o tym, że Bóg daje wyraz swojej miłości, że daje Jezusa, więc tym bardziej, skoro my, gdy byliśmy jeszcze grzesznymi, On go już posłał, żeby za nas umarł, to tym bardziej teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak? To od tego gniewu, który w Adamie z powodu dziedziczenia przez nas grzechu także i nas dosięga. Za ten grzech adamowy Jezus zrobił zadośćuczynienie. No i jeszcze Żydów, 10 rozdział, tam jest troszeczkę trudniejszy werset, bardziej można było powiedzieć poetycki, jak to czasami się zdarza. No ale dlatego zobaczmy. Lubimy poezję, prawda? Żydów, 10 rozdział, mam na myśli 19-22. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje, tu on oczywiście mówi aż o boskiej naturze, dlatego poprzez zasłonę, bo aż on mówi poza zasłonę, tą drugą zasłonę, do boskiej natury, no ale to już nie ma znaczenia dla nas, my nie możemy za zasłonę, ale ważne jest, jak dalej on pisze. Oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, i teraz 22. Przystąpmy ze szczerym sercem w pełni wiary. Tu też tłumaczenie mam do bardziej udosłownione. Lubię te dosłowne tłumaczenia. Każdy może śledzić w swoim przykładzie albo w przykładach kilku, jak używa, jak to jest 22 oddany. Czytam raz jeszcze od początku, 22. Przystąpmy ze szczerym sercem w pełni wiary, skropiwszy sobie serca z niegodziwego sumienia i umywszy sobie ciało wodą czystą. Mówi tutaj o dwóch elementach. Kropienie serca z niegodziwego sumienia i mycie ciała wodą czystą. Te dwa elementy, które on tutaj wymienia, tak, kropienie serc sumienia niegodziwego, to jak niby to jest usunięcie grzechu z naszych serc, z naszych intencji. To jest na podstawie Jezusa. Dzięki temu, że Jezus za nas umarł i swoją krew nam daje, ty pomimo tego, że twoje własne sumienie cię, że tak powiem, potępia za twoje grzechy, możesz dzięki jego krwi uznać się za czystego, oczyszczonego. Pokrop się jego krwią i miej od tej pory dobre intencje w swoim sercu i nie masz żadnego potępienia. Pomimo tego, że jesteś taki grzeszny. No, ale oczywiście ciało, druga sprawa. Dlatego to jest mowa. I umywszy sobie ciało ciepłą wodą. Tutaj jest akt w sercu, w którym to akcie usuwamy grzech z naszych serc i naszych serc, z naszych intencji. A potem mamy dłuższy znacznie proces, całe życie trwający, usuwanie grzechów z naszego ciała, żeby nasze ciało mogło dorównać to naszemu sercu, naszym intencjom. Bo na razie jest rozdźwięk. Chcemy doskonale, nie umiemy, chcemy, nie robimy doskonale. A więc dlatego te dwa procesy występują. Zresztą te dwa procesy mamy jeszcze bardzo ładnie i w sposób taki niepoetycki powiedziane w 2 Koryntów 7:1. Więc zajrzyjmy także i tam. 2 Koryntów 7:1. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. To jest jedno i to samo. Jakby ktoś miał w duchu jakieś zmazy, musi się z nich oczyścić. No i ciało też powinien oczyszczać, na ile mu się to udaje, bo wiemy, że ciało zawsze będzie szło w tyle i tak jak Paweł miał problem ze swoim ciałem i ono mu ciągle robiło psikusy, bo robiło to, co jego duch nie chciał, żeby robiło, tak jest z nami. Więc a jeszcze zauważmy, o to też warto podkreślić, że jeśli chodzi o to w intencjach, w sercach, tam gdzie czujemy ewentualnie potępienie, tak, naszego własnego sumienia, to mówi, że to swoje sumienie oczyść krwią, prawda? Skropiwszy serca, wiadomo, kropienie to krew, to od krwią. Ale jeśli chodzi o ciało, to mówi, żebyś już mył to ciało wodą czystą. Czyli ma na myśli już nie krew naszego Pana, bo to prawda. Woda czysta prawdy ma ci pomóc w oczyszczaniu swojego ciała. To ci już krew nie pomoże rzeczywiście. Krew tylko zasłoni twoją odpowiedzialność. Twoje grzechy wobec Boga i wobec bliźniego. Krew Jezusa zasłoni. Nie musisz się potępiać za te grzechy, które masz na koncie, bo Jezus cię zasłonił tym swoją krwią. Pokrop swoje sumienie i się już nie dręcz. Ale jeśli chodzi o ciało, to wodą czystą prawdy bierz i swoje ciało tą wodą czystą prawdy, bo tam już oczywiście Jezus ci cudu nie zrobi. Jego krew nie pokrobił, gdybyś pokropił, nie uczyni cię rzeczywiście doskonałym. To jest tylko zdjęcie z ciebie odpowiedzialności tej, za grzechy, które Adam zrobił i które tobie dziedzicznie przekazuje. Podstawowy problem całej upadłej ludzkości to brak sprawiedliwości, albo inaczej gwałcenie sprawiedliwości wobec Boga i wobec człowieka. Dlatego głównym zadaniem naszego Pana po odkupieniu ludzkości z tej kary, która spadła na Adama, czyli z tej śmierci adamowej, jest podniesienie albo doprowadzenie ludzkości do harmonii z zasadą sprawiedliwości. I to doprowadzenie, ta zasada sprawiedliwości jest tak ważna, że aż śpiewali o niej aniołowie, gdy opowiadali pastuszkom, że się narodzi Jezus. Łukasz 2 rozdział. Zaglądamy. Łukasz 2, 8 do 14. A byli w krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. Anioł pański stanął przy nich, chwała pańska zewsząd ich oświeciła, ogarnęła ich bojaźń wielka. Nic dziwnego, wszyscy byśmy się przestraszyli, gdyby się takie dziwne rzeczy wokół nas działy. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Będzie udziałem wieku Ewangelii, częściowo wobec Izraela duchowego, ale na potęgę dopiero wieku tysiąclecia. Ale zapowiadał anioł już całość procesu i wiek Ewangelii, i wiek tysiąclecia, wszystkiego ludu, dlatego objął wszystkich. Gdyż dziś narodzi się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk anielskich, chwalących Boga i mówiących. No i teraz mamy tę ciekawą rzecz. Też uczulam na werset 14. Tutaj przy końcu trzeba będzie znowu poprawić tłumaczenie, niestety. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, ja już przeczytam poprawnie, ludziom dobra wola. Ludziom albo w ludziach dobra wola. Bardzo ważne, bo mało który przekład. Są przekłady, które dobrze to oddają, ale jest ich bardzo, bardzo niewiele. Biblia Warszawska, którą tutaj musiałem u siebie poprawić, podawała, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Zobaczmy. Chwała na wysokościach Bogu, na ziemi pokój, ludziom, według Biblii Warszawskiej, błędne zdanie, podkreślam, końcówka błędna, a na pokój ludziom, w których ma upodobanie. A co z ludźmi, w których Bóg nie ma upodobania? Która śmierć, tak? Albo wieczne męki. Niech tam przepadną, niech zginą. No bo są grzeszni i Bogu się nie podobają, tak? Tylko dla części ludzkości. Najpierw anioł mówi, że będzie udziałem ta radość, udziałem wszystkiego ludu, a potem mówi, no niestety nie wszystkiego ludu. Pomyliłem się, korekta. Albo anioł jeden mówił tak, a ci śpiewali. No to ci, którzy śpiewali, pewnie mają rację, bo ich więcej było. Czyli przestali, ten jeden anioł został przegłosowany. Ci w chórze zaprzeczyli temu pojedynczemu aniołowi. Wcale nie radość wszystkim ludowi, tylko tym ludziom, w których Bóg ma upodobanie. Więc nie ludziom, w których Bóg ma upodobanie. Albo inne przykłady mówią, a na ziemi pokój wśród ludzi dobrej woli. Pokój tylko wśród ludzi dobrej woli. Dobrze, że używałem terminu wola, bo to bardzo ładnie, ta dobra wola to jest właśnie ta miłość. Ale pokój wśród ludzi dobrej woli, a wśród ludzi, którzy nie mają dobrej woli i nigdy ma nie być pokoju, no to znowu ograniczone królestwo, tylko do niektórych. Właściwie do tych, którzy są w bardzo dobrym stanie i tak naprawdę, może jakby powtarzając słowa naszego Pana, nie potrzebują lekarza. Są zdrowi, dobrze się mają. A Jezus mówi, że on właśnie do tych głównie najgorszych przyszedł. Przyszedł do wszystkich, ale niektórzy uważali, że są tak dobrze, że go nie potrzebują. Więc nasz Pan tutaj tak troszeczkę z ironią im powiedział, prawda, że zdrowi lekarza nie potrzebują, tylko ci, którzy się źle mają. Natomiast Biblia Gdańska chociażby stara mówi poprawnie. I angielski Young i Diaglot, czyli a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie albo dobra wola. Tak aniołowie śpiewali. Więc przeczytam raz jeszcze, jak oni śpiewali, bo to jest bardzo ważne. Chwała na wysokościach Bogu, punkt pierwszy. Drugie, na ziemi pokój. I punkt trzeci, w ludziach albo ludziom dobra wola, dobre upodobanie. Czyli w ludziach przywrócenie dobrej woli, bo nie mają jej. Miłości obowiązkowej. Czyli aniołowie wymienili tutaj w sumie trzy rzeczy. Ta pierwsza rzecz, czyli chwała dla Boga, bierze się głównie z tego, że pomimo tego, że człowiek upadł w Edenie i pomimo tego upadku, Bóg w Jezusie zaplanował uwolnienie, zbawienie Adama i wszystkich jego potomków z tego wyroku, który w Edenie na Adama wydał. Bóg wydał wyrok na Adama i wszystkie jego dzieci, ale Bóg też się zaprosił, żeby znaleźć sposób usunięcia tego wyroku. Tutaj przy okazji trzeba podkreślić, że Jezus świadomie umarł za Adama, tak jak Adam świadomie zgrzeszył. Albo odwrotnie, bo niektórzy mówią, że Adam świadomie zgrzeszył, świadomie, to prawda, świadomie, dlatego nie zasługuje na odkupienie. No ale tak jak Adam świadomie zgrzeszył, tak Jezus świadomie za niego umarł. No i to, co to świadomość Adama zmienia? Że był świadomy, dlatego nie można go uratować? Tak jak wiemy, że niektórzy chodzą i głoszą i mówią, Adam nie zmartwychwstanie, bo on świadomie zgrzeszył z Ewą. Tak, prawda, świadomie. Wiedział, co robi. A Ewa też wiedziała, co robi. Chciała być mądrzejsza niż jest i świadomie powoziła boskie prawo. Adam zobaczył, że ona to zrobiła i świadomie zrobił to samo, żeby umrzeć razem z nią. No i wszystko prawda. I potem przychodzi ktoś i mówi, ja tych biedaków chcę wykupić i świadomie oddaję za nich życie. I oddał życie. Nie, ale nie, oni nie. To jest dziwne. To tak jakbym poszedł, kogoś chciał wykupić z niewoli, z czegokolwiek by tam było, zapłaciłem całą kwotę, a mówię, i tak, nie zwolnimy go, pomimo tego, że zapłaciłeś 1 000 000 jego długu. A dlaczego? Bo on świadomie się zadłużył. No to ja świadomie wam zapłacimy te pieniądze. Nie są wyrównane nasze konta? No są wyrównane, ale i on świadomie to zrobił. No ja też świadomie. No właśnie dlatego przyszedłem oddać jego dług. No nielogiczne, ale tak niektórzy chcą poprawiać po Bogu. Druga rzecz, prawdziwy pokój na ziemi dla wszystkich mieszkańców, z tego będzie, z wynikiem dzieła naszego Pana. I trzecia, przywrócenie wszystkich posłusznych do ludzkiej doskonałości. Do stanu zgodnego ze sprawiedliwością, czyli z miłością obowiązkową. Ludziom albo w ludziach dobra wola. Bo jeszcze raz powtarzam, miłość to nic innego jak dobra wola wobec Boga i człowieka, bliźniego. Gdy jest okazywana z obowiązku, staje się tożsama ze sprawiedliwością, jest jednym i tym samym. Gdy jest okazywana z umiłowania dobra, staje się miłością bezinteresowną, ofiarniczą, zdolną cierpieć, a nawet umrzeć w interesie dobra i szerzenia dobra. Innymi słowy, człowiek pełen miłości ofiarniczej zrezygnuje nawet z własnego życia dla dobrych rzeczy, dla dobrych spraw. Jak będzie widział, że tego sprawa, tutaj Paweł jest pięknym przykładem, on nie chciał, nie będę tego czytał, szukał w tej chwili, bo to nie mam tu przygotowanego, skojarzyło mi się w tej chwili. Paweł jak nie chciał zrezygnować z życia w ogóle, ale Paweł, i to Paweł pisał w swojej liście, był gotowy zrezygnować z udziału w maluczkim statku, w klasie maluczkiego statka, gdyby tylko jego naród, czyli inni Żydzi i Jezusa z tego powodu mieli przyjąć. I gdyby to mogło tak pomóc Żydom w przejrzeniu na oczy i zobaczeniu, kim był dla nich Jezus, to mówi Paweł, on jest gotowy oddać miejsca w klasie Chrystusa i zadowolić się restytucją na poziomie ludzkim. Nie miał na myśli dla siebie, w której śmierci, no bo dlaczego miałby mieć, prawda, chcieć, ale chciał z takiego wyróżnienia zrezygnować. Gdyby to ewentualnie, ale oczywiście nie rezygnował, bo to było, nie chodzi o to, żeby rezygnować z głupiego powodu. Rezygnować dla rezygnowania, żeby pokazać, że ja to potrafię. Gdyby to mogło pomóc jego narodowi, no ale wiadomo, że to nic nie pomogło, więc Paweł, a wiemy, że Paweł pod natchnieniem piszący na pewno nie przesadzał i się nie chwalił czymś, czego nie byłby gotowy zrobić. Miał miłość ofiarniczą. Rezygnacja w klasie Chrystusa. Sprawiedliwość to podstawa boskiego świata. Jak ktoś nie zaspokaja sprawiedliwości, nie ma prawa istnieć i kiedyś nie będzie istniał. Żeby to sprawiedliwość podkreślić, to przeczytam Psalm 97, werset 2. Psalm 97, 2. Obłok i ciemność wokół Niego, sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Sprawiedliwość i prawo podstawą tronu Jego. I dorzucę do tego jeszcze Izajasza 32 rozdział, gdzie jest mowa o pokoju na ziemi. I zobaczmy, jak Bóg przez Izajasza wiąże sprawiedliwość z pokojem. Izajasz 32, 16 do 18. I zamieszka na pustyni prawo i sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu. I uwaga na werset 17. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Pokój będzie dziełem sprawiedliwości. Bez sprawiedliwości nie ma pokoju. I nie może być pokoju. To, co mówiłem na początku. Patrzę na bliźniego, jako na drugą kopię samego siebie. On tak samo robi wobec mnie. A jeżeli tak nie patrzę i chcę tego bliźniego wykorzystać w dowolny sposób dla mojej korzyści, no bo moje samolubstwo jest wyższe niż miłość do mojego bliźniego. Ludzie generalnie kochają tylko członków swoich cielesnych rodzin. Taka jest zasada wśród ludzkości. I to dobrze, jeśli kochają, bo czasami to nie wychodzi. Ale jeżeli w ogóle miłość występuje w rodzinie ludzkiej, taka do drugiego, to jest to do cielesnych członków swoich rodzin. Najczęściej to są rodzice wobec dzieci, to chyba największy przykład miłości, potem małżonkowie chyba wobec siebie, ale już nie tak koniecznie, ale wobec dzieci, no to dzieci są ich własne, szczególnie matki urodziły to dziecko, więc nawet jakby to dziecko bardzo, bardzo źle się prowadziło, nawet gdyby matce nagle wygadywało jakieś bardzo niestworzone rzeczy, to matka będzie go kochała i tak. W większości przypadków, prawda, wiemy, że Bóg w Biblii właśnie miłość matki daje za najbardziej podobną do swojej miłości, chociaż zostawia otwartą drogę do tego, że matka też może przez swoje dziecko przestać kochać, ale on i tak nie przestanie. Zatem najpierw porównał się swoją miłość do miłości matki do dziecka, ale wiedząc o tym, że nie każda matka jest nawet taką matką, to i tak wyłączył siebie jako niepełny odpowiednik, tylko jeszcze lepszy odpowiednik ze swoją miłością niż matka wobec dziecka. A chodzi o to, żeby miłość do bliźniego, do drugiego człowieka była taka sama, jak najlepsze matki do najlepszego dziecka. To jest przywrócenie tejże dobrej woli wśród rodziny ludzkiej. Naruszenie sprawiedliwości to jest innymi słowy grzech, który nawet jeśli jest mały, i tak zasługuje na śmierć, bo karą albo zapłatą za grzech jest śmierć i nie ma znaczenia kaliber tego grzechu, jak duży on był. Naruszenie albo złamanie, pasuje nam dzisiaj to słowo złamanie, bo mamy tak złamaną nogę, to jest ten właśnie te akty grzechu, naruszenia sprawiedliwości. Naruszenie, złamanie zasady sprawiedliwości przez dziecko Boże, to jest to właśnie symboliczne złamanie nogi. I ono oznacza zawieszenie stanu bycia dzieckiem Bożym nie na zawsze na szczęście, tylko do czasu uleczenia rany. Bo złamania można goić. W gips jakiś trochę czasu i się złamanie zagoi. A pierwszym etapem tego gojenia musi być pokuta u dziecka Bożego. Pokuta. Dopóki jej nie będzie, dopóty nie zacznie się leczyć złamanie. A jeśli tej pokuty nie będzie do końca życia, takie leczenie nigdy się nawet nie rozpocznie. Nie mówiąc już o tym, żeby się zakończyło i żeby ktoś poprawnie mógł zacząć chodzić ponownie po tym złamaniu, a nawet może biegać. I jeżeli tak będzie trwało do końca życia, to końcowym efektem nie może być nic innego, jak tylko całkowite odrzucenie takiego dziecka Bożego przez Boga, bo ma symbolicznie złamaną nogę. Konsekwencje, tak jak mówiłem, zależą się od tego, czy ktoś był spłodzony z ducha, czy też nie był. Ale jeszcze do tych konsekwencji powrócę pod koniec, gdy będę robił podsumowanie. A teraz chciałbym pewien przykład ze Starego Testamentu przytoczyć, gdzie ktoś złamał sobie nogę. I to dwa razy, przy jednej okazji. Od razu. Oczywiście symbolicznie złamał nogę, nie chodzi o dosłowne złamanie, tylko złamał nogę, popełnił dwa konkretne, związane ze sobą, ale dwa oddzielne akty grzechu i chciał żyć jak gdyby nigdy nic. No ale Bóg mówi, nie można. Nie można. Mam na myśli oczywiście Dawida. 2 Samuela, 11 rozdział. Przeczytamy sobie tą historię. 2 Samuela, 11 rozdział, od 1 do... od 1 do 15, czy ja tak dużo będę umiał przeczytać? No przeczytam. Bo to albo będę musiał opowiadać, więc w sumie z drugiej strony lepiej przeczytać. Bo trzeba, chciałbym to jednak przypomnieć. 2 Samuela 2, 11, 1 do 15. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i całym Izraelem, a ci splądrowali ziemię Amonitów, oblegli Rabę, Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. No i szkoda, że pozostał, bo naraził się na poważne zagrożenie dla swoich wiecznych interesów. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, żona Uriasza Chetejczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści, poczęłam. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz, przyszli do mnie Uriasza Chetejczyka i Joab przysłał Uriasza do Dawida. To przy okazji, żeby potem tego nie komentować, to widzimy po pierwszym swoim grzechu, czyli cudzołóstwie, Dawid, dowiedziawszy się, że był grzech cudzołóstwa i Dawid żyje sobie dalej. Ale że kobieta zaszła w ciążę i dała mu znać, no to Dawid mówi, no coś trzeba robić. A gdyby nie zaszła, nie ma problemu. Nie ma problemu. A że skoro zaszła, no to co? Przyszli mi tutaj Uriasza Chetejczyka, żebym go zabił? No nie, nie. Przyszli mi Uriasza Chetejczyka, bo chciał zakryć swój grzech cudzołóstwa przez doprowadzenie do spotkania męża z żoną i to dziecko, które już było w łonie poczęte, no pójdzie na konto Uriasza Chetejczyka, który był w domu na, nie wiem, na przepustce, jak to tam należałoby nazwać. No i zobaczmy. A teraz zobaczmy, i tak to też uprzedzam, zobaczmy, jak szlachetnie zachowuje się Uriasz, wezwany przez króla do domu na kilkudniową przepustkę. A gdy Uriasz przybył do niego, wypytywał go Dawid, jak się powodzi Joabowi, jak się powodzi wojsku i jak tam na wojnie. Takie bleble dla zmylenia tropów, dla zmylenia przeciwnika. Potem rzekł Dawid do Uriasza, idź do swojego domu, słuchajmy, idź do swojego domu, umyj swoje nogi, a gdy Uriasz wyszedł z domu króla, niesiono za nim dar od króla. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi, Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid więc kazał powiedzieć Uriaszowi, czy nie odbyłeś dalekiej drogi, dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? Na co Uriasz odpowiada, skrzynia Boża, Izrael, Juda przebywają w szałasach. Mój dowódca Joab, wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną, jakoś żyw i jak żyje dusza twoja, że takiej rzeczy nie uczynię. Rzekł więc Dawid do Uriasza, zatrzymaj się tutaj jeszcze dziś, a jutro cię odprawię. I zatrzymał się Uriasz w Jerozolimie przez ten dzień i przez dzień następny. I teraz zobaczmy, Dawid minęła jedna noc, nieudana, nie doszło do spotkania męża z żoną, więc mówi, zostań jeszcze jeden dzień, no i jedną noc. I jak się zbliża wieczór pod koniec tego drugiego dnia, Dawid, 13 werset, zaprosił go, aby jadł i pił u niego i go nawet upił. Trzeźwy mówi, nie poszedł, ale jak go upije, to nie będzie myślał o obowiązku żołnierskim, że tu towarzysze jego na otwartym polu leżą, pójdzie, bo będzie piany, to już nie będzie. I co, upił go? I co? Wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu wraz ze sługami swego pana, nawet piany. Lecz do swojego domu nie poszedł. Rano napisał Dawid list do Joaba, posłał go przez Uriasza, kolejny brzydki element historii, prawda? Sam Uriasz wyrok śmierci na siebie wiózł. W tym liście napisał tak, postaw Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa będzie najzaciętsza, a potem odstąpcie od niego, tak aby został ugodzony i poległ. Dalej już nie czytam, bo dalej już jest dla nas nieważne. Czyli widzimy, grzech Dawida tym większy, jeśli się go zostawi z lojalnością Uriasza. Niesamowita wierność Uriasza. Trzeźwy nie poszedł i piany nie poszedł do domu, bo on jest żołnierzem. I jego towarzysze, i jego dowódca tam w polu obozują i nie mają takich wygód. Dawid wobec tej okazji dwukrotnie złamał nogę. Nie zatrzymał się po pierwszym akcie cudzołóstwa, chciał go ukryć, jak się nie dał ukryć, to idzie za ciosem. No trzeba w takim razie inaczej sprawę załatwić. No i załatwił. Każdy grzech jest chmurą, murem między grzesznikiem a Bogiem. Jeśli taki grzesznik nie jest jeszcze całkowicie zatwardziały w grzechu, Dawid nie był zatwardziały w grzechu całkowicie, to taki stan jest na dłużej nie do zniesienia. Taki grzech jest, jak ten grzech jest, nie będzie wyznany, a tym samym niewybaczony, będzie dręczył duszę i przez stan psychiczny wpływał także na zdrowie fizyczne. Będzie dokuczał. To jest właśnie sposób, w jaki Bóg ze swoimi dziećmi postępuje. Psychicznie odsuwa się od nas i to wpływa na pogorszenie naszego stanu fizycznego. Mówi, ja cię chcę zmusić, skłonić do pokuty. Ja nie chcę cię od razu skreślić. Zgrzeszyłeś, załamałeś nogę, ale ja próbuję cię przywrócić z powrotem. Tylko musisz wejść, zaczyna się to od pokuty. No ale jak ty nie widzisz problemu, to wiadomo, nie będzie pokuty. Zobaczmy Psalm 32, gdzie Dawid o tym pisze. Psalm 32, wersety 3 i 4. Gdy milczałem, on milczał przez pewien czas, nie chciał się przyznać. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. We dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, czyli Boga. Siła moja, a dosłownie sok mój, zanikł jak podczas upałów letnich. Energia z Dawida życiowa codziennie odchodziła. Gdy milczał, gdy tego grzechu nie wyznawał, bo w jakiś sposób lekceważył, ignorował, to uważał, że nic się nie stało. Tutaj przy okazji można sobie zadać pytanie, jaka jest inna reakcja świata, który nie zna takiego smutku z powodu utraty społeczności z Bogiem, bo nigdy nie miał społeczności z Bogiem. My możemy sobie zapytać samych siebie, prawda, co się dzieje z nami w takich sytuacjach, jak zgrzeszymy, czy naruszymy sprawiedliwość. Czujemy się jak Dawid? Schną kości nasze? W nocy i w dzień odczuwamy ciężkość ręki Bożej? Siły nasze jak gdyby zanikają, jakby w czasie upałów letnich, że taki człowiek jest jak gdyby wypompowany, bo Bóg się od nas odsunął z powodu grzechu. Czy reagujemy już na brak samego uśmiechu, czy potrzebujemy mocniejszych dowodów boskiej dezaprobaty? A jeśli nawet odczuwamy smutek, to pytanie jaki? I tu chciałbym przytoczyć Pawła, który mówi, że są dwa rodzaje smutku. Nie każdy smutek jest godny pochwały. Jest smutek według Boga, który prowadzi do pokuty, i jest smutek według świata, jak u Judasza. Judasz też się smucił po swoim grzechu. Ale to był smutek według świata. Prowadzi do śmierci. Przez bunt, rozgoryczenie, niezadowolenie, że nie udały się moje plany. 2 Koryntów 7:10. Warto to przypomnieć, żebyśmy mieli na pamięci, że są dwa rodzaje smutków i lepiej, żebyśmy tego drugiego nie przeżywali. Albo a jak przeżywamy, to przynajmniej nie ma się jeszcze czego cieszyć. 7:10, 2 Koryntów. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu. To słowo upamiętanie to greckie metanoia. Każdy wie, co to znaczy. Zmiana myślenia, prawda? Rozpoczęcie pokuty. To jest smutek według Boga. Jesteś smutny, że Boga zasmuciłeś swoim grzechem i próbujesz wobec tego zmienić kierunek. Metanoia. Ku zbawieniu. I nikt go nie żałuje, ale mówi dalej, smutek zaś światowy według świata sprawia śmierć. Judasz miał taki smutek według świata. Gorycz, niezadowolenie, bunt, wszystko przepadło, po mojemu nie jest i nie będzie, to nie, już nie ma sensu, nic nie ma sensu, bo nie będzie po mojemu. Zamiast jak jest coś nie tak, no to pokuta, naprawa, reforma, szukać drogi wyjścia, żeby ku zbawieniu ostatecznie pójść, a nie, żeby wszystko zniszczyć wokół siebie. Szaleńcy tak robią szaleńcy. Dawid nie był w pełni świadomym grzesznikiem. Dawid się po prostu zagalapował, w czym pewnie pomógł mu fakt, że był królem. No wiadomo, jak się jest królem, to się ma większe pokusy do tego, żeby zapomnieć o tym, że mnie obowiązuje prawo tak samo jak moich podwładnych. W sercu Dawid nie akceptował grzechu, brzydził się grzechem. Oj, zamknąłem Biblię, trzeba się nie zamykać. Mam na myśli Psalm 32, bo widzę, że jeszcze werset 5 chciałem zacytować. No to wrócimy. Na szczęście Biblia się zamyka i otwiera. Psalm 32, werset 5. Grzech mój wyznałem Tobie, winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Tak mówi w wersecie 5. Mamy też całą jego modlitwę. Psalm 51 jest temu poświęcony. Nie będę czytał całego psalmu 51, no bo to też nasz wykład nie jest głównie o Dawidzie, ale pierwszych 8 wersetów przeczytam. Przewodnikowi, psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batszebą, przyszedł do niego prorok Natan. Nawet zdecydował, z jakiej okazji ten psalm pisze. Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej, oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu albo w grzechu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy, albo dosłownie prawdę wewnętrzną. Tak, to jedno słowo w hebrajskim, wewnętrzną, tu podałaś chowaną na dnie duszy, lepiej wewnętrzną. i objawiasz mi mądrość ukrytą. No i tam potem mamy wiele, wiele innych, warto sobie przeczytać cały Psalm 51. Przy pomocy Natana wyznaje przed Bogiem i przed narodem ten grzech, nie krył go przed nikim, prosi o przebaczenie i powrót do łaski, i to kończy utrękę jego duszy. Tak, druga Samuela 12:13 pisze, tam nie będziemy czytali, ale Natan mu mówi, Bóg ci wybaczył, nie umrzesz. Pomimo tego upadku, można powiedzieć ogromnego, podwójny, tak, dwa razy przy jednej okazji, cudzołóstwo poparte później morderstwem jeszcze. Ale Bóg tego Uriasza przywróci do życia, wyprowadzi go z grobu. Pomimo tego upadku Dawid jest uznany za wiernego. Kto nie wierzy, niech sobie zobaczy na listę wiernych Starego Testamentu, którą Paweł sporządził w Żydów 11 rozdziale, w wersecie 32 wymienia także Dawida. Dlatego Dawid uznany za wiernego, bo pomimo tych dwóch, nie, pewno się nie były to jego jedyne dwa złamania, ale po tych dwóch złamaniach nogi pokutował i podniósł się w charakterze do poziomu sprawiedliwości. Zobaczymy Dawida niebawem razem z innymi starożytnymi godnymi, gdyż pod koniec drugiej fazy ucisku Jakuba oni wrócą z grobu, a on będzie jednym z nich. I to jest pociechą dla nas postawa Dawida. Dla nas wszystkich. W przypadku upadku i złamania nogi w wyniku tego upadku, w jakimś akcie grzechu, nie możemy, nie mamy prawa uważać się za wiernych Bogu i pozostać w takim stanie, licząc na boskie błogosławieństwo i akceptację i aprobatę. Nie mamy prawa. Ale to nie koniec. Chociaż nie mamy prawa po złamaniu nogi uważać się za możliwego do przyjęcia przez Boga ze złamaną nogą, to możemy mieć nadzieję na przebaczenie, jeśli po grzechu wyrazimy szczerą pokutę. I będziemy odtąd starać się zwalczać wszelkie grzeszne skłonności. Pamiętamy słowo naszego Pana do cudzołożnicy, która takową była. Jezus wiedział, że ona była cudzołożnicą. Ma na myśli tą, którą chcieli ukamienować, nasz Pan ją uratował. Pytaniem, kto z was jest bez... Uwagą, kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Co do niej powiedział? Idź i więcej nie grzesz. Więc nie rozpamiętywał się nad jej dotychczasową historią, tylko zdawał sobie sprawę, że to przeżycie, no przecież stanęła nad grobem, tak? Gdyby nie nasz Pan, to pewnie by skończyła swoje życie ukamienowana tam. Więc takie coś na pewno nią tak wstrząsnęło i nasz Pan, zając jej serce, pewnie wiedział, że ona tak żałuje tego, że ta była tym, czym była, że jest szansa na to, że ona pójdzie w drugim teraz kierunku. I dlatego tak do niej powiedział. I to właśnie to jest ta wyższość Boga i Jezusa nad wszystkimi innymi systemami, szczególnie żydowskim, który system żydowski rozliczał za każdy popełniony grzech. I ponoszenie konsekwencji tego grzechu. Tam nie było mowy, żeby coś przebaczyć. Jezus wprowadził taką zasadę. Chociaż nie możemy ofiarować Bogu siebie ze złamaną nogą, to możemy naszą nogę wziąć w gips pokuty i wyleczyć, by wyzdrowieć i chodzić, a nawet biegać, tak żebyśmy mogli być możliwi do przyjęcia przez Boga. Jeśli jednak do końca życia zostawimy taką nogę złamaną, bez leczenia, i nigdy nie doczekamy się akceptacji ze strony Boga, ani w tym życiu, ani w życiu przyszłym. I to także dotyczyło Dawida. Gdyby Dawid nie pokutował, pomimo reagowania Boga, to co w Psalmie 32 sam opisuje, że schruje jego kości, czyli Bóg dał mu odczuć wewnętrznie, że się od niego odsunął i mur powstał między nimi, a potem jeszcze posłał Natana do niego, prawda? Bo to wciąż nie pomogło. Schły mu kości, to mu schły. Nie miał siły, to nie miał siły. I tak w takim stanie był. Nie wiem, dzisiaj byśmy to nazwali może depresją albo czymkolwiek innym. Był w takim stanie i koniec. Bo Bóg się wycofał, więc Bóg mówi, no nie pomaga. Wyślę mu Natana, niech mu Natan postawi pod ścianą. Ja bo tego Natana przegoni, a nawet może skażę na śmierć, za to, że królowi ma uwagę zwracać na jakieś jego grzechy, albo się zreformuje i w końcu przerwie ten stan i zacznie pokutę, bo inaczej nie ma innego wyjścia. No i Bóg tak to zrobił z miłości do Dawida, można powiedzieć, go ośmieszył go przed ludźmi, przed narodem. Zmusił go do... No już nie będziemy przypominać historii, prawda? Jak to też jest tak, to misternie Natan zrobił, prawda? Nie wprost, tylko przez tak, żeby Dawid sam wydał wyrok na osobnika, który zachował się tak jak on. Ale gdyby Dawid tak się nie zachował, przepadłby i prawdopodobnie przepadłby na zawsze. Chociaż nie był spłodzonym z ducha. Zaraz to wyjaśnię dlaczego. Ale na początek przeczytam zdanie brata Jolego, z którym się całkowicie zgadzam, dlatego przeczytam. Gdyby Dawid nie pokutował w swym knobnym postępowaniu, lecz trwał w nim, straciłby stanowisko w klasie starożytnych godnych, a ostatecznie w wieku tysiąclecia, no bo wróciłby z grobu, samo życie. Podobnie jest z wielką kompanią i młodocinnymi godnymi. Nie wiem, czemu nie napisane to jest o poświęconych Władysław Epifanii. Być może, chociaż to jest od brata Jolego, może napisał brat Johnson, a on jeszcze tej klasy nie widział. Więc ale możemy, skoro młodociani godni, niespowodzeni z ducha, to i obozowcy Epifanii. Jeśli praktykują grzech i trwają w nim bez pokuty, tracą stanowisko łaski u Boga, a ostatecznie samo życie. Oczywiście tutaj łaskę u Boga, a życie w wieku tysiąclecia. Bo wszystko wskazuje na tym, że na to, że wypadnięcie z klasy ludu Bożego, nawet niespowodzonej z ducha, czyli tak jak nas obecnie, jest mniej niebezpieczne dla naszej przyszłości, jeśli jest wynikiem powabów doczesnego życia. Nie jesteśmy wierni, bo świat ma tyle do zaoferowania, co chwilę nowe komórki, no musimy być na bieżąco, i zmieniają się różnego rodzaju inne rzeczy, no i w czasy fajne, i takie różne ciekawe rzeczy na świecie się dzieją. Śledzę internety, tam takie różne fora, i dyskusje, i zdjęcia pokazują, no non-stop. No i zaniedbałem swoje poświęcenie, tak mnie to wciągnęło, że nawet na zebraniach takie chodziłem coraz mniej regularnie, i tylko chodziłem tylko na pamiątki właściwie raz w roku, no bo to podobno trzeba, tak? Trzeba przyjść na pamiątkę, no to przyjdę na tę pamiątkę. I to tyle. Diego, tak? No i tak ktoś przestaje być. No to on, tak jak osoba, ma większą szansę się podnieść. Natomiast jeżeli ktoś grzeszy w tym życiu, łamie nogę, i to kilka razy, może dwa razy pod rząd, jak to zrobiło w przypadku Dawida, i nie pokutuje, to raczej przekreśla szansę na zbawienie nawet w wieku tysiąclecia. Bo, dlaczego? Bo jeśli w tym życiu, do końca tego życia, nie reagujemy na próby Boga zwrócenia nam uwagi na ten grzech, to co się dzieje z nami w międzyczasie? Zatwardzamy charakter. Krystalizujemy go w złu, doprowadzamy do stanu, z którego nie będzie mógł być podniesiony, który będzie już nie do naprawienia, który laska żelazna nawet nie naprawi, tylko jak zawsze go uderza, się go rozbije na kawałki. Będzie taki twardy. Wiemy o tym, że niektóre ubrania można tak zabrudzić brudem, jakimiś farbami, że się ich nie upierze. I albo trzeba je wyrzucić od razu, albo nawet jak ktoś jeszcze ma nadzieję, że upierze, to będzie tar jakimiś tam proszkami i różnymi innymi rzeczami, aż dziurę zrobi, no czyli też zniszczy. Prawda? Bo plama już jest tak uparta i tak nie do usunięcia, że nawet jak podejmiemy próbę, to ją zniszczymy ciucha, albo w ogóle uznamy, że nie ma sensu próbować i się wyrzuca. W każdym razie zmarnowanie. Zmarnowanie. Na dowód tego, że Bóg w przypadku swoich dzieci, nieważne, czy to jest spłodzone z ducha, czy nie spłodzone z ducha, że Bóg w przypadku swoich dzieci, które grzeszą w tym życiu, nie daje im spokoju w tym życiu. On oddziałuje na nich, żeby doprowadzić do pokuty, żeby ich zatrzymać, bo on przecież chce mieć z nich swoje dzieci. Jak weźmy przymierze z Bogiem, to on nas rozlicza. On nie czeka tak jak w spadku świata, a to pogadamy po zmartwychwstaniu. Wtedy będziecie się podnosić, reformować i tak dalej. To dla świata tak, ale nie dla ludu Bożego. Na dowód 1 Tymoteusz 5,24. Jest bardzo mocny tekst, który warto sobie zapamiętać. 1 Tymoteusz 5,24. Znowu widzę, mam tłumaczenie zmienione wobec Biblii Warszawskiej, ale są przykłady, które nie trzeba zmieniać. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne. Wcześniej prowadząc do osądzenia, za niektórymi zaś idą z tyłu. Tak dosłownie napisał Paweł. Jeszcze raz. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne, wcześniej prowadząc do osądzenia. Jedna grupa, a za niektórymi ludźmi te grzechy idą z tyłu. Co to znaczy, że grzechy niektórych ludzi są wcześniej jawne i wcześniej prowadzą do osądzenia, czyli wcześniej są rozliczane, osądzane przez Boga. To wcześniej oznacza przed zmartwychwstaniem, bo generalny świat ludzkości po zmartwychwstaniu będzie rozliczany. Zda sprawę dniu sądu. Świat ludzkości. Zda sprawę w ten sposób, że będzie musiał się podnosić, laska żelazna będzie go biła i jak ktoś bardziej nagrzeszył w tym życiu świadomie, to będzie miał większe problemy po zmartwychwstaniu, bo będzie musiał bardziej cierpieć pod laską żelazną, co może różnie się dla niego skończyć. Ale tymi ludźmi, których grzechy są wcześniej rozliczane, to jest lud Boży, który wchodzi w relację przymierza z Bogiem. I mówię, ja chcę być twoim dzieckiem. A Bóg mówi, dobrze, cieszę się. Przyszedłeś przez Jezusa właściwą drogą. Wobec tego jesteś moim dzieckiem. No to musisz postępować tak, jak ja, twój ojciec, bym sobie życzył. A jak nie postępujesz, to ja jako twój ojciec reaguję. No tak jak każdy ojciec, tak matka reagują na to, jak dziecko nie postępuje właściwie. Bo to przecież ich dziecko. nie wtrącają się do innych dzieci i nie prostują postępowania innych dzieci, nawet jak widzą, że inne dziecko coś źle postępuje, no to najpierw sobie pomyślą, ale niektórzy mają dzieci, dobrze, że ja mam inne, prawda? Ale nie wchodzimy, żeby to dziecko doprowadzać do porządku, bo to nie nasze dziecko. Natomiast ci inni ludzie, których grzechy idą z tyłu, to są ci, którzy doświadczały świadomości. Za nimi grzechy idą z tyłu, to znaczy będą rozliczane dopiero po zmartwychwstaniu. I tak samo było w przypadku Dawida. Widzimy, jak Bóg się troszczył o Dawida. Nie zostawił go. Najpierw bezpośrednio psychicznie wobec niego oddziaływanie. Dawid czuł to, ale nie reagował. No i w końcu Natan. Nie, Bóg nie traktuje gorzej nas niż Dawida. No i już na koniec wykładu jeszcze cytat od brata Johnsona, też bardzo trafny, związany z naszym tematem. Cytuję. Stan tych, którzy nie utrzymują swej karty czystej przed Bogiem, jest bardzo smutny. Po pierwszym czy drugim wykroczeniu mówią sobie, nie mogę znowu udać się do Boga, pójdę spać i zapomnę o tym. Rano budzą się, nie będąc w harmonii z Bogiem, lecz myślą, no cóż, nic na to nie poradzę. Nocą ponownie powraca myśl, że nie wszystko jest z Nim w porządku. Z Nim, czyli z Bogiem. Między człowiekiem a Bogiem. Wiem, że dzisiaj miałem wiele trudności i kolejne zaniedbania, lecz nie mogę udać się do Boga. To nie ma sensu. I tak wyłom się poszerza. Takie postępowanie jest błędne, grożące wielkim niebezpieczeństwem. Każdego dnia powinniśmy oczyszczać nasz stan przed Bogiem. Każdego wieczoru powinniśmy udawać się na spoczynek w takim stanie, w jakim chcielibyśmy to uczynić, wiedząc, że nie obudzimy się następnego ranka. Rankiem, zanim wstaniemy, naszą pierwszą myślą powinno być, jak mogę dzisiaj sprawić Panu przyjemność i być pomocnym dla innych? A szczególnie, jak mogę pokonać samego siebie? Ci, którzy nie korzystają z łaski zaoferowanej w każdej chwili potrzeby, stopniowo tak się oddalają od Boga, że wkrótce w ogóle o Nim nie myślą. Posiadają dla Niego cześć, lecz Go nie kochają. On nie jest im bliski i oni o tym wiedzą. Znają właściwą drogę, lecz uważają, że nie potrafią nią kroczyć. Zdają sobie sprawę, że na swych szatach posiadają plamy, lecz próbują o tym nie myśleć. Jeśli takie postępowanie będzie trwać nadal, gdzie się ono skończy? Takim pytaniem zakończył ten cytat brat Johnson. No i ja też tym cytatem i tym stwierdzeniem kończę wykład o złamaniu. Żaden mężczyzna ze złamaną nogą nie może być kapłanem. Nie będzie się zbliżał, żeby ofiarować. Tak Bóg powiedział do Żydów. No i dla nas, duchowych Izraelitów, żaden z nas po złamaniu nogi, czy po naruszeniu sprawiedliwości, czy to wobec Boga, czy wobec bliźniego, czy drugiego człowieka, nie ma prawa kontynuować swojego poświęcenia, dopóki sprawy nie załatwi. Na szczęście można tą sprawę załatwić. Można pójść wobec brata skrzywdzonego sprawę załatwić, przeprosić Boga, pokutę wobec osób, wobec których zgrzeszyliśmy i tak jak w przypadku Dawida, można wrócić ponownie. Ale dopóki ta noga będzie złamana, czyli sprawa niezałatwiona, to do Boga nie ma co się zbliżać, bo Bóg ze złamaną nogą nikogo nie chciał widzieć. W następnym odcinku będziemy mieli tych, którzy złamają rękę i ze złamaną ręką także nie mogą przychodzić do Boga, ale to będzie już następnym razem, prawdopodobnie za 2 tygodnie, 3 lipca, bo za tydzień, jak wiemy, mamy zebranie takie całodzienne ze Strykowa. Dziękuję wszystkim za uwagę w tym temacie. Życzę błogosławieństwa Bożego.